Który to jest? Czwarty odcinek?
Witam tak. Was bardzo serdecznie, pachniecie bajecznie.
Defend.
Cold review.
Powiedz Adrian Pszczółka.
Pszczółka. Witamy Was w czwartym odcinku naszego DevNWO-owego podcastu. Są dzisiaj ze mną tradycyjnie Bartek, Adrian i Darek. Mnie też znacie prawdopodobnie, Tomek. Będziemy rozmawiać o code review i o tym, jak je wprowadzić w projekcie, aby miało sens. Tematem, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, jest czy code review jako element procesu wytwarzania oprogramowania jest w ogóle potrzebny w momencie, w którym mamy precyzyjnie ustalone mechanizmy badające statystyczną analizę kodu, takie na przykład jak wyłapują te kropki, przecinki, złe formy wykorzystane w kodzie. Jeżeli mamy dobrze wypracowany element procesu związany właśnie z projektowaniem, czyli precyzyjnie stwierdzone, jakie są elementy architektoniczne, jakie wzorce używać, w jaki sposób to wszystko odpowiednio wcześnie zaplanować. I w momencie, w którym dochodzi do tego, że wypuszczamy kod na jakiś przegląd, czy właśnie jakąś formę code review, czy faktycznie potrzebujemy inwestować czas całego zespołu lub kilku osób, skoro mamy tak precyzyjnie ustalone wcześniej elementy? A jeżeli tak, to w jakim stopniu możemy wycisnąć z procesu code review ostatnie boty, czy tam dodatkowe możliwości, żeby uzyskać korzyść, nie rezygnując z niego?
Wydaje mi się, że jest potrzebne, chociażby z tego względu, żeby w jakiś sposób weryfikować testy, które zostały napisane do tego kodu. Bardzo często testy wyglądają tak, że przechodzą przez jakiegoś happy puffa, totalnie pomijając przypadki brzegowe. No i w tym momencie osoba, która na przykład spogląda na kod, który coś realizuje, jakąś daną funkcję, może porównać testy, które są do niego napisane. Zweryfikować, czy takie założenia, taka walidacja jest tutaj odpowiednia, czy w ogóle jest jakaś walidacja danych na jakimś poziomie, czy powinna być wprowadzona. No i czy w momencie wprowadzenia jakichś błędnych danych do danego fragmentu, czy to nie będzie generowało jakichś problemów, tak? Troszkę zapobieganie błędom na poziomie code review, ale jeszcze przed puszczeniem tego do testerów. Co prawda można używać jakieś tutaj testy mutacyjne i automatyzować kolejny proces jak najbardziej, ale to są ciągle jakieś testy automatyczne. Czasami po prostu mózg człowieka troszkę więcej widzi coś, czego de facto te testy nie są w stanie wyłapać po prostu.
Czyli to, co chcę Adrianie powiedzieć, to jest właśnie ten element, na który chyba powinniśmy na samym początku zwrócić uwagę. W jaki sposób możemy wprowadzić aspekt ludzki do procesu code review? Czyli co człowiek może wyłapać, to jest ten podstawowy właśnie motyw związany, czy inna osoba po pierwsze rozumie kod, rozumie domenę, rozumie intencje osoby, która wcześniej pisała dany fragment kodu, czyli wie, co tu się dzieje, wie, po co to się dzieje, gdyż w przyszłości praktycznie w tym samym miejscu może wejść, może musieć wejść i coś zmienić, więc jeżeli będzie musiała tracić dodatkowy czas na to, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, jak w przypadku języka polskiego na poziomie liceum, to zmarnuje dodatkowo czas, który można tym procesom, tym elementom właśnie odpowiednio wcześniej zapobiec, zadając proste pytania. Dlaczego zmienną A nazwałeś? Dlaczego użyłeś takiego, a nie innego nazwy metody? Bo po prostu w momencie nie wiem, co ty chcesz tą formą literacką, jaką jest kod, przekazać. No. I tak samo jest na poziomie testów, że testy też powinny z punktu widzenia domeny, z punktu widzenia nie sprawdzać, czy 5 równa się 5 plus, znaczy minus 2, tylko sprawdzać, co dana zmiana wprowadza, jaka zmiana na poziomie biznesowym, domenowym została wprowadzona. Czyli testy też powinny w jakimś stopniu tłumaczyć. Bo wcześniej tak trochę ironicznie powiedzieliśmy o procesie SCA jako kropki, przecinki i tak dalej. Natomiast te procesy nie wyłapią nigdy faktu, że mamy dużą skomplikowaność języka polskiego i możemy, czy tam angielskiego w przypadku kodu, i możemy dowolnie nazywać rzeczy, a kompilator, podobnie jak jakieś analizatory, to zignorują.
Dokładnie. Możesz użyć bardzo fajnej nazwy, która opisuje pewne zachowanie, ale de facto nie oddaje tego zachowania faktycznego, które jest realizowane przez daną metodę. No tak samo jak z komentarzami, bo bardzo często się mówiło, że komentarz do jakiejś funkcji, do jakiejś metody zmiennej, okej, fajnie, komentujmy kod, ale jednak okazuje się po czasie, że w ogóle ten kod jest oderwany od stanu faktycznego danego komentarza. Czyli komentarz stał się po prostu zdeaktualizowany. Tak samo może być z nazwami. Ta nazwa była odpowiednia dla tej metody, ale na przykład implementacja tej metody uległa zmianie w czasie. coś zmieniliśmy i de facto już nie oddaje tej prawdziwej swojej funkcjonalności, którą realizuje. Więc tak, no, to jest czynnik, którego raczej nie zautomatyzujemy. Przynajmniej może nie na teraz, może kiedyś jakaś sztuczna inteligencja, która będzie badała miliony linii kodu, będzie w stanie to w jakiś sposób weryfikować. No na ten moment jedyny dobry sposób, jaki znam, który mimo wszystko gdzieś tam finansowo jest taki do ogarnięcia, no to jest poświęcenie tych kilku minut danego innego programisty w zespole. No.
Obawiam się, że gdy sztuczna inteligencja będzie w stanie tak dokładnie analizować kod, że będzie mogła poprawiać człowieka, wtedy może też będzie go potrafiła
napisać.
Nie? I zastąpić, dokładnie. I ja jeszcze mam taką jedną uwagę. Code review jako propagowanie wiedzy w zespole, gdzie na przykład gdy junior developer wystawia swoją CR-kę i może usłyszeć jakieś rady od bardziej doświadczonych kolegów, także na przykład może się dowiedzieć o jakichś nowościach, które pojawiły się w języku, o których nie miał świadomości, bo pisał zawsze tak, a jednak bardziej doświadczeni koledzy więcej czytają i widzą, że już to jest deprecated i teraz stosujemy na przykład async awaity zamiast generatorów.
Ja bym nawet jeszcze troszkę zmienił tą formę komunikacji, tak jak już kiedyś mówiłem na jakimś podcaście. Fajnie by było, gdyby junior czytał kod senior dewelopera.
Właśnie, to jest drugi punkt, który sobie tutaj pisałem. Kto powinien robić komu CR-ki?
Znaczy, to nawet nie rozchodzi się, żeby junior developer robił CR-kę, ale żeby rzucił okiem na kod produkowany na przykład przez bardziej doświadczoną osobę.
Dobra, ale tutaj wiesz, nie wprowadzamy aspektu przekazywania wiedzy, bo w tym momencie kod review nie rozwiąże ci problemów, bo warunek jest taki, że junior musi rozumieć, co czyta. Więc w tym momencie, wiesz, jeżeli on musi siąść, nauczyć się przeczytać, przemaglować, to jednak tutaj zmiana formy, czyli na przykład siąść z deweloperem senior i w tym momencie wspólnie oglądać kod lub z kimś bardziej doświadczonym, daje mu dużo więcej wartości.
Tak, ale ja się z tobą zgodzę, ale dodam tylko tyle, że może przejrzeć ten kod, zobaczyć, czego nie rozumie, tak? I w dowolnej tam późniejszej chwili może po prostu zapytać, co to jest, w ogóle skąd się to wzięło, dlaczego to wygląda w taki, a nie inny sposób. Może nagle się okazać, że jest to jakiś wzorzec projektowy, którego jeszcze nie zna, po prostu. Mi się wydaje, że jest to wartościowe. To nie rozchodzi się, żeby teraz każdy junior developer przeglądał każdą CR-kę senior developera, ale może to jest właśnie ten moment też na rozwój po prostu tych mniej doświadczonych osób.
Ale ktoś też powinien podejmować w takim wypadku decyzję, bo jeżeli mamy duży zespół, na przykład 50 osób i dużą ilość code review, to skąd ten junior ma wiedzieć, którą przeglądać? Więc w tym momencie to wiesz, to też odgórnie pod tytułem zapoznaj się z tym, nie byłeś tutaj, będziesz, czy cokolwiek, żeby to nie było, wiesz, że on sobie może wybrać, bo może nigdy w taki sposób nie trafić na te interesujące części.
Przede wszystkim to bym uciekał od zespołów 50-osobowych, bo jest to moim zdaniem bardzo nieefektywne, a zarządzanie takim zespołem życzę powodzenia.
To wróćmy na chwilę do procesu code review.
No właśnie.
Tak, przepraszam, ja tu sprokurowałem. Bo zaczęliśmy już tak mówić o formie, bo do tej pory chyba większość z nas spotkała się, że istnieje jakiś tool typu Crucible, typu Review Board, który umożliwia właśnie wykonywanie code review, że ktoś wrzucając kod jako element procesu. Czy to jest jedyna forma, czy też raczej byśmy odchodzili od tego w niektórych wypadkach, a jak już, to w jakich?
Znaczy przede wszystkim code review to dwie różne formy. To forma sformalizowana i niesformalizowana. Niesformalizowana w momencie, kiedy mówię, ej Bartek, rzuć mi okiem na to, co wyprodukowałem, zanim jeszcze to puszczę na jakiegoś brancha po prostu u mnie, czy to też nawet jak już wypuszczę, ale taka właśnie bardzo koleżeńska. Zobacz, nie wiem, mam taki koncept, czy według ciebie jest to okej. Okay? I to jest coś, co powinno się dziać pomimo tego, że na przykład sformalizujemy proces code review i będzie takim kolejnym czekiem do odhaczenia, żeby w ogóle zadanie zostało uznane jako wykonane. Ale trzymałbym się, że to jest coś, co powinniśmy po prostu dbać i gdzieś tam razem rozmawiać, tak? Na temat tego, co implementujemy, na temat tego kodu, który powstaje przez nas. A ta druga forma, sformalizowana, jest ok, ale to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo bardzo często jest traktowane jako świętość i na przykład przepchanie jednej naprawdę głupiej zmiany, która nie jest w stanie nic zepsuć w systemie, bo na przykład poprawimy literówkę w readme, wymaga przejścia przez code review.
Czyli to jest, wiesz, to jest jak różnica pomiędzy implementacją, znaczy między teorią a implementacją. Czyli wprowadzenie procesu, który wymaga dwóch łapek w górę, który jest czasochłonny, który wymaga, żeby ni stąd ni zowąd dwie osoby znalazły w ciągu godziny, dnia, miesiąca, tam czas,
które też doprowadza do pewnie jakichś form abominacji, typu, że raz dziennie wszyscy 30 minut, niezależnie od tego, na czym chwili obecnej siedzisz, masz wpisany w kalendarzu zaproszenie, siadają wszyscy, robią code review, po to, żeby zejść z tej mistycznej ilości 56, 100 tam code review, które wiszą, bez po prostu patrzenia, co faktycznie się w danym code review dzieje, nie? Bo to jest obowiązek. Bo ja mam takie dziwne wrażenie, a przynajmniej do tej pory miałem, mam niestety złe doświadczenia z tymi toolami bardziej sformalizowanymi formami code review, że odpowiedzialnością za odpowiedzialność za code review ma osoba, która go wystawia. Czyli w tym momencie jego, to jest część jego zadania, prawda? To nie jest nic zowąd, jak w przypadku kuła, że przepnę na kuła i to jest twój problem, ty się z tym paść, człowieku. Tylko skoro ja to wystawiłem, to też ja powinienem zainicjować wszystko. Więc może forma taka pod tytułem, że siadamy wspólnie, ja wam pokażę, o co chodzi w code review w kilka osób, wy mi powiecie, co zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle, że taka inwestycja czasu łączna, na przykład 15 minut, dobrze, lepsze rozwiązanie, to też jest forma niesformalizowana, o której wspominali wcześniej, niż fakt, że liczenia na to, że ktoś wspaniałomyślnie poświęci 5-10 minut, zawsze, niezależnie od sytuacji, podejdzie do tego w prawidłowy sposób, znajdzie te błędy, które się tam faktycznie ukrywają. No ja bym po prostu na tą drugą formę tak bardzo nie liczył, a u nas jest jak najbardziej powszechna, jak najbardziej sformalizowana i jak najbardziej wpisana na stałe w proces.
De facto proces powinien nam służyć, a nie my służyć procesowi, nie? Bo ku temu formalizujemy pewien jakiś fragment pracy, że to powinno wyglądać tak, mamy taki workflow i tego się trzymamy. Więc proces dla procesu, tylko po to, żeby się niego trzymać i który nie dostarcza nam żadnej wartości, no to jest zupełnie znowu inny problem do rozwiązania. Może wróćmy do tematu i skupmy się na tym, co można podczas code review weryfikować. Gdzie ten czynnik ludzki przynosi wartość dodaną?
Znaczy w momencie, w którym mamy już tak bardzo dużo rzeczy takich, bym powiedział, technicznych, wyrzuconych gdzieś tam do jakichś automatycznych sprawdzaczy kodu, no to sprowadza się to do takich, bym powiedział, bardzo miękkich rzeczy, jak na przykład to, czym to, kiedy oddajemy do jakiejś korekcji tekst na blok. Tak, no Word nam sprawdzi wszelkie możliwe przecinki, kropki, wcięcia, nawet do teraz po prostu będzie proponował, czy na przykład tutaj nie użyć takiego zaimka albo innego. Ale i tak jest wartość z tego, że jeżeli damy ten tekst drugiej osobie do przeczytania, która postawi się w roli czytelnika i zdanie po zdaniu po prostu przeanalizuje, czy rozumie to, co chce przekazać, tak?
Czyli o intencje chodzi bardziej.
O intencje chodzi. No i jeżeli tak podejdziemy do kodu, który gdzieś tam sprawdzamy na code review, tak? Czyli od kwestii intencji, wartości dla klienta, którą miałoby to spełnić, no to w takim razie tutaj bym szukał tego sensu code review. To, o czym ty mówiłeś, Bartek, czyli o tym, że powinniśmy zapobiegać jakby temu przez tłumaczenie jakby przed code review, zanim się zacznie gdzieś tam w ogóle pracować nad jakąś zmianą, w jaki sposób chciałoby się to zrobić i tak dalej, i tutaj weryfikować, czy to podejście jest dobre. Śmiem twierdzić, że mało ludzi jest w stanie tak w ogóle podchodzić do zadania, że w momencie, kiedy widzą historyjkę zbudowaną w trzech zdaniach i cztery acceptance criteria do niej, żeby od razu wiedzieć, jak stworzę to w kodzie, gdzie użyję, jakiej klasy, jakiej metody i tak dalej, jak ona będzie zbudowana, to ja bym tutaj podchodził do tego w taki sposób, że przecież mamy nasze gdzieś tam planowanie sprintu, gdzie sobie wspólnie estymujemy chociażby zadania i sobie gadamy o tym, jak one będą zrobione. Więc uderzając też do tego, co ty, Adrian, mówiłeś, jeżeli taki junior słyszał na planowaniu, że będzie taki task do zrobienia, on będzie skomplikowany i tak dalej, to moim zdaniem w jego korzyści jest to, żeby sobie zapamiętać, że ten senior będzie robił tego takiego taska zajebistego i jak on go zrzuci na code review, to chętnie tam wejdę i zobaczę, jak on to zrobił.
Ja tylko dorzucę, że dużo rzeczy związanych na przykład z poziomem skomplikowania konkretnego zadania często wychodzi w momencie, kiedy zaczynamy zagłębiać się w ten kod. Szczególnie w momencie, kiedy jestem nowym członkiem zespołu, w którym projekt jest już rozwijany przez jakiś czas. Szczególnie wtedy, kiedy rozwijam kod, który został odziedziczony po jakimś innym zespole, po kimś innym i de facto, pomimo że pracuję w nim już na przykład rok czasu, to ciągle nie znam tego systemu, bo jest tak duży. Nie? Więc w momencie, kiedy rozpoczynam czasami tą pracę, to mamy jakiś wstępny zarys architektury, ale nagle się okazuje, że nie mogę tego w żaden sposób zaimplementować, albo będę mógł zaimplementować, ale będę musiał poświęcić dwa razy więcej czasu. I wtedy dopiero przychodzi taki czas, że weryfikuję nasze założenia, mogę wyjść z jakimś rozwiązaniem proof of concept, zaproponować je, no i wtedy nawet zrobić taką nieformalną właśnie tą część code review, taką bardzo wstępną. Rzuć na to okiem, nasze założenia były błędne, można to rozwiązać w taki sposób, czy to jest ok?
Czyli takiego na takiej formie work in progress, tak? Po prostu, że zadanie jeszcze jest w trakcie roboty i...
Jeżeli bierzemy pod uwagę, tak, te narzędzia sformalizowane, możemy ustawić VIP-a i wrzucić to wszystkim w zespole. To tak, na takiej zasadzie, gdzie de facto ten code review nie jest tylko po przerzuceniu taska z kolumny development na code review na przykład, tylko jest także w tym czasie, kiedy trwa jego development.
Znaczy kwestią jeszcze jest taką, to o czym wspomnieliście, tam padło gdzieś tutaj takie pytanie, kto powinien robić code review i komu. No ja generalnie jestem za tym, żeby wszyscy patrzyli w code review, bo spotkałem się z tym, że bardzo dużo wnoszą także na przykład QA w zespole, czytając code review.
Chociaż... Tak, ale jak masz pełny zespół 20-osobowy, to chciałbyś, żeby wszyscy, czy chciałbyś na przykład, żeby były reprezentanci poszczególnych, wiesz, ról na przykład. Bo to jest dla mnie gigantyczna różnica.
No ale to wtedy tak naprawdę korzyści, które gdzieś tam sobie wypunktowaliśmy, jakie płyną z code review, tak, nie wiem, uczenie się kodu, jakieś tam szerzenie wiedzy w zespole, to mają te wybrane osoby, które wytypowaliśmy. A reszta tego nie odczuwa tak naprawdę. Chcieliśmy, żeby cały zespół tego.
No tak, ale wiesz, może być rotacja. Na
wiesz, to niekoniecznie wygląda tak, że musimy, wiesz, od razu regułę budować, że potrzebujemy, wiesz, 10 łapek w górę, żeby code review przeszło. Ale zachęcamy do tego, żeby po prostu zaglądać tam, tak? No i właśnie to jest to, o czym tam wspominałem, nie? Żeby jak w zespole wprowadzić jakiś taki proces świadomości, jak podchodzić do code review, kiedy znajdować na niego czas, żeby zaangażować to osoby i żeby to nie było po prostu brzydkim przymusem, tak? Po prostu, że ktoś stoi nade mną po prostu z batem i teraz musimy przepchać taski przez code review, bo nie można zacząć ich testować, nie?
Czyli idąc w tą stronę, to lepszym rozwiązaniem byłoby nie zbieranie odpowiedniej ilości osób, czy nie mówienie na przykład, że potrzebujemy 10 osób z tej grupy, dwóch z tej, czy jakiejś innej kombinacji, tylko stwierdzenie, że mamy jakiś timeboxing. Czyli na przykład, że 2 dni od momentu wypuszczenia na code review, inaczej on schodzi, idzie do kuła i tak naprawdę będziemy liczyć na dojrzałość zespołu, że wszyscy w odpowiednim momencie do tego podejdą, a jeżeli task jest odpowiednio ważny z punktu widzenia na przykład całego zespołu, to osoba, która go wyrzuca na code review, zadba o to, żeby odpowiednie osoby to robiły. Czyli bardziej apelujemy w tym momencie do dojrzałości zespołu i do samoświadomości ważności poszczególnych rzeczy, a jak nie wiem, to pójdę i dopytam, niż na to, żeby faktycznie to, co powiedział Adrian wcześniej, żeby procesy były nad ludźmi.
Generalnie to ja bym właśnie szedł w tą stronę. Żeby jednak nie nazistowsko po prostu wytypowywać osoby do sprawdzania, ilości głosów i tak dalej, tylko jednak budować taką jakby kolektywną, collective ownership nad CR-kami.
Skupmy się na tym, co powinien przynieść nam code review, a nie to, w jaki sposób go realizować. Co nam przyniesie?
Lepszy kod.
Że rozumiemy to tak samo, wszyscy w taki sam sposób. Że nie ma, wiesz, odejść tak pod tytułem, że dwie osoby czytają ten sam fragment kodu, jedna myśli, że robi A, a druga, że robi B. To jest ta wartość, czyli te rzeczy, które możemy automatyzować, automatyzujmy, przerzucajmy, wiesz, na SCA czy na inne komponenty, te rzeczy, które są z naszego punktu nieistotne, a my skupmy się na tym, żeby to było jak to czytanie poematu, czyli że nie byłoby dwóch osób o dwóch różnych interpretacjach. No to jest to clue chyba, na którym się chcemy, wiecie, skupić. Mm-hmm. Czyli żeby faktycznie wyciągnąć max z czasu, który ja muszę zainwestować jako człowiek, żeby kolejna osoba za pół roku, rok, dwa lata na produkcji czy gdziekolwiek, jak pojawi się błąd, nie miała tego problemu.
Wiesz co, przyszło mi teraz do głowy coś takiego, taki głupi pomysł, żeby na przykład osoba, która czyta code review, dawała jakiś komentarz, aha, czyli rozumiem, że to robi to. Wiesz o co mi chodzi?
Może nie komentarz, ale wiem, o co ci chodzi.
Wiesz o co mi chodzi, tylko że to jest znowu czasochłonne i tak dalej i na przykład potem byśmy na przykład musieli przy przeciąganiu tego code review, no wiem, ja mam porąbane pomysły, przy przeciąganiu tego code review potem do QA by musiał zobaczyć na przykład odpowiedzi tych dwóch osób, czy one tak samo zrozumiały tego taska, nie? Ale to jest takie, bym powiedział, już bardzo mocna magia. Bo generalnie powinno się zaczynać code review, nie wiem, czy też tak to czujecie, od przeczytania taska, do którego one odpowiada, nie?
To, o czym teraz mówicie, klaruje mi taką jedną rzecz. Otóż robimy code review po to, żeby zachować spójność w projekcie na poziomie kodu i rozwiązań, które są tam wrzucane, tak, implementowane. Tak. Żebyśmy nie mieli, jeżeli pobieramy informacje z bazy danych i wykorzystujemy do tego jakąś warstwę abstrakcji, to z niej korzystamy prawdopodobnie w całym projekcie. Żeby nie dochodziło do takiej patologicznej sytuacji, że ktoś na nowo będzie implementował driver do pobierania danych z jakiejś bazy danych, tak? Żeby zachować spójność rozwiązań, które są wykorzystywane.
Już jakby zespół, żeby się wzajemnie kalibrował.
Tak, tego nie da się sprawdzić przez SCA. To trzeba weryfikować, po prostu przeglądając ten kod.
Właśnie myślę, jak to teraz, wiesz, ugryźć w postaci podsumowania. Bo
mi się to bardzo teraz fajnie sprowadziło, nie? Że no zachowanie spójności takiej całego projektu.
Tylko, że ten przykład, który teraz pokazałeś, jest znowu zbyt bardzo, za bardzo abstrakcyjny, bo moim zdaniem
nie to, mogę nic więcej powiedzieć to, w momencie, kiedy nie widzę kodu.
Ale nie, chodzi mi o to, że ktoś użyje już istniejącego drivera, a zamiast go pisać samemu, no to jest już chyba na tym etapie budowania architektury.
No tak, ale wiesz, takie rzeczy mogą wyjść, na przykład to, co wcześniej mówiłem, czyli ktoś coś mógł przeoczyć, wiesz, bo to nie jest, popatrz, ja wiem, że to jest rzadkie, ale są przypadki, w których naprawdę mamy duże zespoły, w których nie mamy wiesz, oparcia mózgowego, jeżeli chodzi o ogarnięcie wszystkiego, całości aplikacji. W tym momencie przeoczę na przykład że duplikację kodu albo coś, co jest podobne, ale nie identyczne. Albo na przykład właśnie te złożoności. To są rzeczy, które w tym momencie mogą wyjść, bo ktoś coś widział, ktoś coś robił. Wpuściliśmy w sumie praktykanta 3 lata temu do kodu, on tam coś sobie dłubał w kąciku, ale ktoś nic o nic zawąt musiał tego jednego baga naprawić i on to zauważył, ej, takie coś już było, takie coś jest naprawione, możemy tego uniknąć nie robiąc tego w taki sposób, bo tu jedziemy na doświadczeniu tych bardziej doświadczonych osób i to nie musi być senior, junior czy coś, ważne jest o to doświadczenie, że w jakiejś kwestii, w jakimś aspekcie, w czymś nabrałem doświadczenia i teraz mogę się nim podzielić. To samo co mówiłeś, przekazywanie wiedzy.
Znaczy, ja bym właśnie się podpisywał pod tym, co Bartek powiedział. To nie rozchodzi się o architekturę w żaden sposób. Bo architektura nie rozwiązuje ci tego, że ktoś użyje zupełnie nowej biblioteki do połączenia z bazą danych. Nie zapewnisz tego na poziomie architektury, no, bo zawsze ją możesz zmienić.
Ja się zgodzę.
Tak, jeżeli zdecydowaliśmy się do używania jakiegoś forma do bazy danych, to go wykorzystujemy.
Tak, jakbyśmy mieli teraz przed klientem zareklamować, dlaczego w naszym procesie robimy code review, to ja, jakich argumentów byśmy użyli?
No ja bym użył argumentu, że po pierwsze potrzebujemy, żeby kod był w jednakowy sposób rozumiany przez wszystkie osoby, zarówno te, które wprowadziły tą zmianę, jak i te, które będą konsumowały tą zmianę, czyli potem będą musiały z nią pracować, czyli mamy ten pierwszy aspekt, to jest ta rozumienie intencji innej osoby, drugi to jest zachowanie spójności, integralności zresztą systemu, czyli nie wprowadzanie zmian, które już w jakimś stopniu będą to wszystko zaburzałe, czyli na tym poziomie zgodności. I ten trzeci aspekt, to że w chwili obecnej, jak zainwestujemy ten czas, który poświęcimy na propagację wiedzy pomiędzy osobami, które są mniej doświadczone, bardziej doświadczone, to nie chodzi tylko o technologię, ale także o zrozumienie domeny i o zrozumienie tego, czym my się zajmujemy, jakie wprowadzamy zmiany, jakie są ryzyka, jakie są problemy, z którymi mamy na co dzień styczność. Bo potem w momencie, w którym na przykład będziemy wprowadzali podobną zmianę w innej części systemu lub junior będzie coś realizował, to osoba, która przejmie tą wiedzę, będzie mogła się podzielić. Nie tylko mamy silos wiedzy w postaci jednej osoby, która to wszystko ma. Jak ją przejedzie tramwaj, mamy problem. No proste, nie? W tym momencie mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, chociaż tramwaj, mam nadzieję, że ludzie nie rozjeżdżają.
Nie, no czasem rozjeżdżają.
No, ale w tym momencie mamy więcej osób, które jest w stanie pomóc. I to są takie kilka aspektów, 3 czy 4, o których mogę powiedzieć z czystą, po prostu z czystym sercem, że to jest inwestycja, która nie jest wywalona w błoto i nie da się jej zautomatyzować.
Był to podcast serwisu DevEnv o programowaniu bez kaca. Jeżeli chcesz, abyśmy porozmawiali na jakiś konkretny temat, zgłoś go za pośrednictwem komentarza pod tym odcinkiem lub za pomocą naszego facebookowego fanpage'a. Do usłyszenia!